Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tego, co się dowiedziałem dzisiaj, po kolacji będzie taki czas, żeby się zapoznać. Ale już teraz serdecznie dziękuję księdzu Grzegorzowi za zaproszenie na te rekolekcje, za zaufanie, które mnie obdarzył, i witam was wszystkich uczestników tychże rekolekcji, które będą traktować o rozeznaniu. Dzisiejsze słowo ze wspomnienia świętej Marty jest idealnym punktem wyjścia do tego, żeby zbudować sobie taką konstrukcję, może postawić sobie pewne pytania i później przez kolejne dni próbować w świetle Słowa Bożego dać sobie odpowiedź na te właśnie pytania, albo raczej lepiej by powiedzieć, prosić Ducha Świętego, by to Bóg dał nam tę odpowiedź swoim Słowem. Ja będę w tych rekolekcjach tylko narzędziem, bo kapłan jest narzędziem. Nawet jeśli jest prorokiem pełnym charyzmy, to jest narzędziem w ręku Boga. To Bóg chce sprawić coś wielkiego w was. To On was tu zgromadził, On was zaprosił i On też może dokonać w naszych sercach metanoi, przeobrażenia, nawrócenia, zmiany myślenia. To jest strasznie trudne. Bo można się podporządkować jakimś nakazom, czy to w szkole, czy w domu, ale myśleć swoje. I to jest bardzo, można powiedzieć, powszechna praktyka. Natomiast zmienić myślenie, no to już takie łatwe nie jest. Ja wczoraj jednej swojej parafiance tłumaczyłem takie szczegóły ekonomiczne. Bo teraz na wsi jest czas żniw, ale też i zbioru wiśni. Ponieważ pracuję tutaj nieopodal, w niewielkiej wiosce, to teraz są wiśnie na topie. Nie wiem, czy kiedyś żeście zrywali wiśnie. Ta, o której mówię, to jakaś rekordzistka, która rwie po 400 kg. I ona sobie wymyśliła, że jak ma mniej skrzynek, a więcej wiśni w skrzynce, to później pani, jak ją rozlicza, to jej mniej odejmuje. Mówię, co ty w ogóle gadasz? Toż to proste zasady ekonomii. Jest brutto, netto i tara. To nie ważne, że masz 30 skrzynek i 300 kilogramów, bo zawsze tyle samo ci odejmie. Nie mogła tego pojąć. Nie mogła tego pojąć, dlatego że zrodził się w jej głowie, mówiąc językiem psychologicznym, taki dysonans poznawczy. To był szok. W ogóle co działo się z jej twarzą, z jej oczami. Kalkulowała, przeliczała później. Przyznała mi oczywiście rację. Bo to proste było. Ale one wraz z siostrą tak się nakręciły, że to im się opłaca, kiedy mają mniej skrzynek, że nie mogła tego pojąć. I chyba o to chodzi, żeby to słowo nas tak dotknęło, Słowo Boże, żebyśmy przeżyli taki dysonans poznawczy, ale później nie próbowali niczego redukować w żaden sposób, ale przyjęli to słowo, bo to słowo to jest sam Jezus. A On sobie mówi: jestem drogą, prawdą, życiem. On jest Słowem wcielonym i to Słowo ma moc zmienić nasze myślenie i przemienić nasze życie. Nigdy nie odwrotnie. Dlatego, że jak zaczniemy zmieniać życie, dostosowywać się, można udawać. Można zarządzać emocjami. Można robić coś dla korzyści, bo to się opłaca. Ale myśleć swoje. Ja mam takiego kolegę, który jest tradycjonalistą. I co do zasady, co do teorii, jest strasznie radykalny. Ale ponieważ pracuje w pewnej instytucji, która mu płaci, Dobra, powiem wprost. On jest organistą w parafii, która jest opłacana przez ordynariat Wojska Polskiego. No i tak naprawdę ma dwóch szefów. I są pewne narzucone reguły gry. I on się złamał. Oczywiście w teorii, jak się z nim rozmawia, dalej jest radykalny, natomiast robi to, co mu każą. Bo ma pensję z MON-u. Bo jak wiecie, w dzisiejszym świecie być na etacie to jest w ogóle szczęście największe, jakie może człowieka spotkać. To jest w ogóle synonim raju. Mieć pracę na etacie. To nieważne, że się jest niewolnikiem, że musisz właśnie robić to, co ci każą. Chociaż też i nie na etacie, tak to niestety funkcjonuje w dorosłym życiu, ale gdzie indziej leży tajemnica bycia wolnym wewnętrznie. Ale to nie o tym dzisiaj. Wpatrujemy się dzisiaj w Martę, szczególnie w Martę, ale też i w jej siostrę Marię. Z Ewangelią, którą mogłem tutaj użyć, bo jest albo, jest ta, którą słyszeliście niedawno, bodajże dwie niedziele temu, o tym, jak jedna się przysłuchuje Panu Jezusowi, a druga się krząta. To jest takie prawdziwe, jakbym powiedział, wręcz takie polskie, nie? Gospodynie nasze polskie, jak się przychodzi do domu, to nagle pięć rodzajów ciastek wyciągają i oczywiście to zawsze takie tłumaczenie, że aj, to się nie udało. Osobiście uważam, że jest to fałszywa pokora, drogie panie, dlatego że jak ci się nie udało, to po co stawiasz? No ale niech będzie. Jest to może też pozytywnie rzecz ujmując taki wyraz gościnności, że tu się troszczę, tu się krzątam, tu musi być wszystko idealnie zrobione i dlatego tak to wygląda. Jezus się przyjaźnił z tą rodziną. To też jest przepiękne. Nie? Jezus, Bóg wcielony, ma przyjaciół. Przyjaźni się z rodzeństwem Łazarzem, Martą i Marią. I Marta to jest ta, która się tak krząta, a Maria wybrała najlepszą cząstkę. Ona siedzi u stóp, to jest pozycja ucznia, uczennicy i słucha mistrza, nauczyciela, słucha Chrystusa, jest zasłuchana. Dwie skrajnie różne postawy, można by powiedzieć. Marta zatroskana, Maria zasłuchana. Jaką postawę wybrać? Jak funkcjonować w życiu? Wiecie, że dzisiaj są pewne obowiązki stanu. W przyszłości też je podejmiecie. Że tak powiem, sytuacja socjalna też wymusza na nas realizowanie pewnych rzeczy. Sytuacja rodzinna i wiele, wiele innych. I może się tak wydarzyć, że w naszym życiu zaczniemy się troszczyć o wszystko tak jak Marta i biegać za wszystkim, nie mając wręcz czasu dla siebie, nie mając czasu na odpoczynek i przede wszystkim nie mając czasu dla Boga. A po pewnym czasie następuje efekt wypalenia, czy zawodowego, czy osobistego, różnego rodzaju kryzysy. Przestajemy się słuchać też między sobą, między bliźnimi, w rodzinie i zaczyna się coś bardzo niepokojącego. Ktoś kiedyś powiedział tak mądrze, że my biegamy ze sprawami pilnymi, a umykają nam ważne. Biegamy za pilnymi, umykają ważne. Pilne to jest płacenie rachunków, to jest zatankowanie samochodu, jak się kończy, benzyna i tak dalej. A ważne to jest rodzina, ważne to jest miłość, ważne to jest się zbawić. I teraz jak znaleźć złoty środek? Jak zbudować właściwe proporcje? Jak się w tym wszystkim nie zgubić? Bo można by zarzucić Marii, że siedzi i się leni. Zresztą to chyba był zarzut jej siostry. Można popaść też w taką skrajność, niekoniecznie nazwałbym ją dewocją, ale niech będzie. Dewocja polega na tym, że idziemy w modlitwę na ilość. Ale jeśli mamy obowiązki stanu w domu, też jako uczniowie czy studenci również, jakbyśmy siedzieli tylko w kościele, sprzątali u księdza wikarego na plebanii i się modlili albo krzyżem leżeli, to też nie jest właściwe. W pewnej parafii mieliśmy taką panią w średnim wieku, no bardzo życzliwa. Słuchajcie, zawsze miałem albę wypraną, wszystko czyściutkie, tylko że w którymś momencie zorientowałem się, że ona naprawdę całe dnie siedzi w kościele. Bo jeżeli nie jest na mszy, na modlitwach, jeżeli nie plotkuje z kimś pod kościołem, to siedzi gdzieś tam w zakrystii czy w podziemiach i a to prasuje, a to kwiatki układa i mocno się angażuje. Świetnie. Można powiedzieć, niczym jakaś siostra zakonna poświęciła się totalnie dla kościoła. No dlaczegożby z tego nie korzystać? Zwłaszcza, że alba czyściutka. Tylko, że wiecie co? Okazało się w międzyczasie, że ona ma dzieci. I to nie jedno. i że dom jest zaniedbany, że w domu jest syf, a mąż się wścieka, bo jest nieugotowany. Przesadziła. Więc jak znaleźć złoty środek, nie? Jeśli popadniemy w te pokusy świata, jeśli zaangażujemy się w to, do czego dzisiaj nas wciąga jakby ten mechanizm, te tryby światowe, żeby się kształcić, żeby robić kolejne podyplomówki, żeby się rozwijać, ewentualnie żyć jak taki korposzczur, który albo studiuje, albo pracuje, albo już i jedno, i drugie, a w weekend się resetuje, zażywając środki zmieniające świadomość, później trzeźwieje w niedzielę, oczywiście nie idąc do kościoła, i z powrotem to samo, nie? Jedyna rozrywka to jest skasować się przy pomocy czegokolwiek, w płynie, w tabletkach, albo jeszcze w innej formie. I dalej w tym kieracie. Myślę, że jeżeli jeszcze nie jest to wam bliskie, to już niedługo będzie. Ja osobiście, chociaż wydawać by się mogło, że jako ksiądz mam to wszystko poukładane, przyznam się wam szczerze, że też szukam priorytetów. Ja to tak nazywam. Oczywiście to zrozumiałe, priorytetem jest Bóg. Ale ponieważ wraz z księdzem Grzegorzem, który jest moim kolegą z roku, notabene, jesteśmy księżmi diecezjalnymi, chociaż ksiądz Grzegorz ma inny charakter pracy, nie jest na parafii, tylko prowadzi tenże wspaniały dom. Ale chyba zwłaszcza na parafii to jest taka pokusa takiego aktywizmu, bo jest praca zawodowa i to też na etacie, czyli szkoła, katecheza w szkole, oprócz tego parafia, tu jakiś pogrzeb, tu kancelaria i można wpaść też w taki wir, w taki młyn i żyć tak, jak wszyscy żyją w świecie. Jeszcze do tego social media i w ogóle cała ta paleta pokus wszelkiego rodzaju, światowych pokus, i można się w tym bardzo zgubić, nie? I chociaż wydawać by się mogło, że ksiądz jest reprezentantem jakiejś zupełnie innej rzeczywistości, że prowadzi głębokie życie duchowe, że się modli jak nikt i jeszcze się modli za innych i jest przykładem tej modlitwy, to często niestety też może się w tym wszystkim pogubić. I ja odkąd zacząłem pracować, zawsze gadałem o tym, że trzeba mieć priorytety. I pamiętam, kiedyś prowadziłem taki zespół muzyczny w Siedlcach. No i jak na próby dzieci przychodziły, a w niedzielę ich nie było, bo to było takie tam zjawisko, że wszyscy jechali do babci, do Suchożebr albo do Skurca. No i nie było komu śpiewać, to ja się złościłem i mówiłem, trzeba mieć priorytety. I okazało się, że dzieci to bardzo wnikliwi słuchacze. I wyobraźcie sobie, że kiedy ja powiedziałem, że nie mogę być na jakimś występie czy jakiejś próbie, to takie maleństwo stoi i mówi, trzeba mieć priorytety. Także słuchali i to uważnie. No właśnie, trzeba mieć priorytety. Co jest tym priorytetem? Jakie są moje osobiste priorytety? Jak się w tym wszystkim nie zgubić? Jak właściwie wybierać? To chyba odwieczny dylemat. Oczywiście Bóg na pierwszym miejscu, ale co w związku z tym? Jak dalej układać? Jak szczegółowo decydować i wybierać? Jak to mówił Jerzy Libert, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Nawet jeśli tą opcją fundamentalną, tym wyborem podstawowym jest Bóg, to ja później też muszę w myśl tamtego i w świetle tamtego podstawowego wyboru wybierać szczegółowo niemalże każdego dnia. I jeszcze może nie stoicie przed takimi koniecznościami wybierania, ale niedługo staniecie. Być może to jeszcze rodzice decydują za was, ale za chwilę będziecie musieli sami zdecydować i wybrać. Nie wiem jeszcze, dzisiaj się poznamy bliżej, w jakim etapie swojego życia jesteście. Ale kiedyś rozmawiałem z księdzem Kamilem Duszkiem i szukałem tematu na audycję, bo raz w miesiącu mam w Katolickim Radio Podlasie audycję Drogami Młodości. I zawsze staram się, żeby była taka na topie, żeby była bliska tym, czym żyją owce, albo jeszcze inaczej rzecz ujmując, jak mawiał jeden z teologów niemieckich, żeby to przepowiadanie także na tej płaszczyźnie, jakiejś tam może luźno sformułowanej audycji, było bliskie i słowu, i prasie. Było bliskie, on to tak definiował, dymowi kadzielnic i dymowi papierosowemu, czyli czemuś, co symbolizuje świat, nie? Żeby się nie minąć, żeby nie gadać sobie amuzą, żeby nie gadać ponad głowami, to szukam takich właśnie bliskich tematów. I ksiądz Kamil mówi, Powiedz o decyzjach. Powiedz o konieczności, o trudnościach w podejmowaniu decyzji. Młodzi mają z tym problem. No bo do pewnego momentu nie odpowiadają za zbyt wiele. Jeszcze dalej rodzice za nich odpowiadają. W niektórych rodzinach, ale akurat to nie jest dobry przykład, wskutek nieodciętej pępowiny, w sensie przenośnym i w sensie psychicznym nieodciętej, to rodzice decydują przez całe życie. Ale z tego też są często dramaty później takie rodzinne. No i właśnie z tymi decyzjami zdaje się nie jest najłatwiej, bo no właśnie co wybrać? Co wybrać, zwłaszcza, że żyjemy w takim świecie, który jest jednym wielkim supermarketem różnych propozycji, różnych idei, różnych pomysłów na życie, na bycie na przykład z drugim człowiekiem. Są różne koncepcje, nie? My jesteśmy chrześcijanami. Dla nas propozycją jest bycie w związku małżeńskim, ewentualnie powołanie do kapłaństwa, do zakonu. Ale to jest pomysł Boga, nie? Opuści człowiek ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną, by byli jednym ciałem. Ale świat ma inne propozycje. Można żyć na kartę motorowerową, można żyć w konkubinacie. Jest taki termin, nikomu nie ubliżam, to jest termin prawniczy. Można w ogóle różne dziwne związki tworzyć. I jak w tym wszystkim się odnaleźć? Ktoś kiedyś zauważył, nie wiem, tę myśl kiedyś słyszałem po raz pierwszy od księdza Hackiewicza, ale nie wiem, kto jest autorem, że my żyjemy dzisiaj nie w epoce zmian, ale w czasie zmiany epoki. Nie w epoce zmian, tylko to jest zmiana, totalna zmiana epoki. I ksiądz Hackiewicz użył takiego obrazu. To jest tak, jakby wziąć akwarium, a w nim ryby. Jeśli woda jest czysta, to ryby żyją. I do tej pory ktoś nam wrzucał trutkę, albo śmieci nam wrzucał, albo taką, a nie inną karmę. I te ryby były takie, jak ten pokarm, albo zdychały. A dzisiaj w tym akwarium wymienia nam się wodę. I my, nomen omen, rybki, nie? Jeden z pierwszych symboli chrześcijaństwa, my te rybki w tym akwarium mamy zmienioną wodę, atmosferę, otoczenie. I w związku z tym są to pewnego rodzaju wyzwania, na pewno jest trudniej. Ja teraz pisałem pismo do księży ze swojego dekanatu, ponieważ spotkał mnie zaszczyt prowadzenia pielgrzymki i prosząc ich o różne rzeczy, o ogłoszenia, o to, o tamto, prosiłem ich też o modlitwę, formułując to w ten sposób. Idziemy po raz pierwszy w tym roku w zupełnie nowej sytuacji. I nie chodzi mi tylko o swego rodzaju atak na Kościół, zwłaszcza hierarchiczny, skondensowany w formie dwóch filmów, o których pewnie słyszeliście, ale chodzi mi o to, że według mnie jesteśmy w stanie wojny ideologicznej. To, co się dzieje, co obserwujemy, świadczy o tym, że ta wojna trwa i wymiana wody w akwarium również. I w związku z tym, jak ta rybka ma się odnaleźć, jak ma pozostać sobą, jak ma być wierna temu, który jest jej stwórcą, jak ma budować hierarchię wartości, co uznać za priorytetowe w tejże hierarchii wartości. Do tego, kochani, jest potrzebna umiejętność rozeznawania. Jest niezbędna dlatego, że w ramach tejże wojny ideologicznej, w ramach tego procesu przemiany, zmiany epoki, dzieją się jeszcze inne dziwne rzeczy. Na przykład kradną nam pojęcia. Nie wiem, czy zauważyliście. Co znaczy w ogóle tolerancja dzisiaj? Tolerancja to jest słowo z świata religijnego. To jest poszanowanie czyichś przekonań religijnych. A dzisiaj tolerancja to jest akceptacja zła. Miłość na przykład. Te plakaty, nie, które mówią, że miłość jest pragnienie dobra. W tym sensie doskonałym i najwyższym. A to jest sprowadzone co najwyżej do uczuć. Albo nawet dewiację nazywa się miłością. Skradzież pojęcia. Albo małżeństwo. Nie, małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Koniec, kropka. Zawarty dla wspólnego dobra i zrodzenia potomstwa. Jak jest dwóch mężczyzn, to nie jest małżeństwo. Niech się to nazywa, jak sobie chce. Weźcie sobie swoje pojęcie. Ale to jest, małżeństwo to jest pojęcie nasze. Ale ktoś nam je kradnie. I to się dzieje. Na różnej płaszczyźnie, tak poważnej, o której teraz mówię, ale nawet na takiej, zobaczcie, nawet w świecie takim, że tak powiem, codziennym, w popkulturze, nawet na ulicy, w slangu, jak pojęcia zmieniają swój zakres pojęciowy. Jeszcze do niedawna sformułowanie żal mi cię oznaczało jest mi przykro, współczuję tobie. A dzisiaj co oznacza w waszym słowniku? Żal mi cię. Oznacza gardzę tobą. To jest zmiana pojęcia, zakresu pojęciowego. I tak jest na, albo to się dzieje tak po prostu, albo się to dzieje w sposób zaplanowany i zorganizowany. Jakie są jeszcze inne przejawy tego, że się zmienia się epoka? To jest też obalanie wszelkich autorytetów. Ksiądz nie jest autorytetem, rodzic nie jest autorytetem, nauczyciele to w ogóle nieuki jakieś. Co on nie będzie? W międzyczasie dokonał się taki przewrót, jeśli chodzi o proces socjalizacji, bo wy jesteście bystrzejsi w technologiach cyfrowych niż na przykład wasi rodzice, a na pewno wasze babcie. I teraz, jeśli babcia z perspektywy mądrości i doświadczenia życiowego wam coś mówi, co ty byś mówić? Jesteś nie dzisiejsza. Chociaż są pewne postępowe babcie, które też naglądały się seriali nowoczesnych i też tam przodują w różnych śmiałych tezach. Ale zasadniczo odwrócił się proces socjalizacji, bo w pewnych kwestiach wy jesteście mądrzejsi albo na pewno bardziej sprytni, bo to jest dla was coś naturalnego, byście się urodzili w tym. A taka komórka na przykład, telefon komórkowy, jaki by tam nie był, to jest coś przerażającego w rękach babci. Niektóre są bystre i mają nawet te dotykalskie telefony, ale niektóre to jeszcze sobie nie radzą i SMS-ów pisać nie potrafią. No i obala się autorytety też na różny sposób. Ja dziś się dowiedziałem na przykład i mówi mi o tym kolega, ja mówię, co ty w ogóle robisz? Co ty mi robisz? Ty mi niszczysz dzieciństwo. On mi mówi, że bohater Kamieni na szaniec, Zośka, harcerz, to był gej. Ja mówię, co ty wygadujesz? On mówi, że czytał taki artykuł. Mówię, człowieku, ja jako młody chłopak czytałem tę książkę i byłem po prostu zafascynowany tymi chłopakami, którzy poszli na wojnę. A Zośką to już w ogóle, dlatego że on nie umiał pływać, a nauczył się i był najlepszy w drużynie. Mówię, tak trzeba żyć. Ja też taki będę. Wielokrotnie w swoim życiu postępowałem właśnie w ten sposób. Nie umiem? Nieważne. Nie znam się? To chętnie się nauczę. To chętnie się tym zajmę. A on mi mówi, że Zośka to był gej. Mówię, zniszczysz mi dzieciństwo. Konopnicka, lesbijka, a Kopernik to już w ogóle nie wiadomo kto. To jest zaplanowane według mnie, żeby te wszystkie świętości, wszystkie autorytety po prostu obalić. Świętości oczywiście sprofanować. Przejawy, przykłady z doniesień medialnych. Mamy tego bardzo dużo w ostatnim czasie, aż za dużo. To też po coś, po to, żeby przełamać pewną granicę, próbując ile można, oczywiście się to dzieje stopniowo, ale po to, żeby nie było nic trwałego, żeby nie było żadnych wartości. Żeby nie było się o co oprzeć. A nawet przejawem tej zmiany epoki myślę, że jest to, co się dzieje w Kościele. To, że Kościół jest podzielony. Jeśli nie autentycznie, to sztucznie jest dzielony. Swego czasu był dzielony na łagiewnicki i toruński. Dzisiaj jest wyraźny podział na tradycjonalistów i charyzmatyków. Nie? My tacy, a my tacy. I nagle się okazuje, że się zaczynamy gubić, bo ten ksiądz mówi tak, a ten mówi tak. A gdzie doktryna? Co mówi Bóg? To już nieważne w ogóle, nie? Jakieś interpretacje, komentarze. I wszyscy, zdaje się, wypowiadają słowa, które tworzą jakiś logiczny, wydawać by się mogło, ciąg. Im bardziej ktoś sprawny intelektualnie, tym piękniejsze te zdania buduje i my tych zdań słuchamy, wydaje się nam, że one są prawdziwe. Ale logiczny nie znaczy prawdziwe. I wasze pokolenie już tym przesiąknęło. Teraz byłem na urlopie. Poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, a wśród nich była taka wasza rówieśnica, niewiele starsza, bo dopiero co licencjat skończyła na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jak ruszyliśmy pewien drażliwy temat, to myślałem, że nie wiem, ławkę pogryzie albo nam ręce podgryzę. Tam nie ma w ogóle żadnej argumentacji, tam jest tylko wściekłość. Tłumaczysz jej, pokazujesz jej źródła, fakty historyczne, to nieprawda, nie? Bo ona skonsumowała papkę, którą ktoś jej podał, kanałami takimi jak popkultura, telewizja, filmy, a może też i, nie wiem, na uniwersytecie ktoś jej tak gadał, aczkolwiek na uczelni muzycznej to raczej wątpię, ale tak to zassała, że trudno jest obalić, że nie ma żadnej dyskusji, nie? Skończyliśmy dyskusję, bo się nie dało zupełnie. Także jak odróżnić w tej sytuacji prawdę od fałszu w dobie kreowania takie nowe słowo i nowe zjawisko, chociaż prawdopodobnie nie, zjawisko pewnie nie nowe, ale nowe słowo, fake newsów, że ktoś aranżuje jakąś sytuację i się kładzie na asfalcie po to, żeby zrobiono mu zdjęcie i żeby później był materiał. Nie? Jak coś jest niezgodne, co to jest prawda? Prawda jest zgodność myśli z rzeczywistością, a tu się okazuje, że jak coś jest niezgodne z rzeczywistością, to tym gorzej dla rzeczywistości. Albo my ją wykreujemy, tą rzeczywistość, żeby ta wykreowana potwierdzała te tezy, które myśmy sobie postawili. Jak w tym żyć? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Jak nie wiem, co jest prawdą, a co kłamstwem? Jak mam ufać innym, skoro mówimy, że telewizja kłamie, skoro politycy kłamią? To jak mam zaufać? Nie? Nieufność budzi nieufność. Jeśli by rodzic okłamywał swoje dziecko, to dziecko też zacznie okłamywać. Ja wszystkim nie będzie ufać. Jak żyć w świecie, którym trudno odróżnić dobro od zła? Bo diabeł owija zło w papierek dobra i mówi, to jest dobre, a często też jest odwrotnie, że nie potrafimy jednego od drugiego odróżnić i dobro jest nazywane złem. Przykładów można byłoby by mnożyć, nie? Jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Coś, co jest złe, co jest ranieniem siebie, krzywdzeniem, jest nieroztropnością, nieodpowiedzialnością, jest nazywane miłością. My się kochamy. Co jest tak naprawdę dobre? Są takie jasne sytuacje, w których nie mamy wątpliwości, ale są czasami tak zawiłe albo tak wyjątkowe, że potrzeba jakiejś rady, jakiegoś światła, jakiejś pomocy albo inaczej zdolności rozeznania, co będzie prawdziwym dobrem. A propos mojego urlopu, poznałem też młodą mamę, babcia, mama i synek. Przyznała się później, że we wrześniu ma sprawę rozwodową. Bardzo ambitna, wykształcona, pracująca w korporacji na bardzo dobrym stanowisku, uznała, że ona się nie rozwija. Wymyśliła sobie jakiś projekt swojego rozwoju, mąż się najpierw zgodził, a później powiedział, że jemu jest dobrze tak jak jest. No to się rozjechali zupełnie, zaczęli się ze sobą kłócić, wreszcie on się wyprowadził, żeby zobaczyć, jak to jest. Naprawdę zabawne, przezabawne, jak to usłyszałem. Jak to jest być bez niej, rozumiecie, małżeństwo. I się okazuje, że spodobało mu się takie życie, więc ona założyła sprawę o rozwód i mówi, tak będzie lepiej, to jest dobro. Mówię, dla kogo dobro? Dla niego to jest dobre? Żeby se żył w egoizmie? Dla ciebie, bo ty chcesz karierę robić, a po pierwsze jesteś matką? Czy dla dziecka jest dobre, nie? Jak my mieszamy to wszystko, jak my mylimy pojęcia, jak ten świat myli pojęcia i jak my w związku z tym, w tym wszystkim się gubimy i nie mając właściwego rozeznania, a będąc postawionym przed koniecznością dokonania decyzji, nie będziemy wiedzieli, jaką tę decyzję podjąć, albo podejmiemy złą, opłakaną w skutkach, nie przynoszącą dobrych owoców. I wreszcie trzecia przestrzeń, piękno i kicz, nie? Piękno i brzydota. Pomieszane dobro ze złem, prawda z fałszem i piękno z brzydotą. Co dzisiaj w ogóle już jest pięknem? To, co dzisiaj się nam daje jako sztukę, to w ogóle nie ma nic wspólnego ze sztuką. Nie każdy ma zmysł estetyczny, nie każdy to widzi, ale karmi się nas brzydotą okrutną. Zobaczcie sobie, jak macie młodsze rodzeństwo, na przykład, jakie są zabawki w sklepie na S, takim renomowanej sieciówce. Nie? W każdej galerii jest taki sklep dla dzieci na literę S, specjalnie nie mówię, żeby nie reklamować. I są tam różne demoniczne zabawki, jakieś potwory, dinozaury i do niczego niepodobne stwory. Brzydota! żydota straszna, nie? Albo na przykład robi się jakąś sztukę, w której się obraża uczucia religijne, dokonuje się aktów seksualnych, albo finguje te akty. Coś, co jest tak naprawdę obrzydliwe, a mówi, że to jest sztuka. I jak się w tym wszystkim odnaleźć? Myślę, że to jest ważne pytanie i dlatego z tym pytaniem w świetle Słowa Bożego będziemy się mierzyli przez te wszystkie dni rekolekcji. Jan 23, a za nim Franciszek Blachnicki, chociaż autorem tego pomysłu jest jeszcze zupełnie ktoś inny, proponują nam taki sposób na rozeznawanie. Pewnie to słyszeliście, bo na tym na przykład ruch Światło Życie opiera każdą jedną swoją katechezę. Widzieć, ocenić i działać. Widzieć, ocenić i działać. Widzieć, to znaczy mieć oczy szeroko otwarte, obserwować, co się dookoła nas dzieje, ale to widzieć, to znaczy słuchać. To trochę też tak, jak Maria, która siedzi u stóp Chrystusa i najpierw słuchać. Słuchać przede wszystkim Boga, słuchać Słowa Bożego. Słuchać też mądrych ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, szczególnie religijne, którzy dają świadectwo o tym, że Bóg jest i że działa. I ono jest wiarygodne. Słuchać, to po pierwsze. Po drugie, ocenić. Ja to rozumiem tak. Korzystać z rozumu. Bo jak coś jest odklejone od rozumu, dzisiaj większość tych ideologii, z których uczyniono wręcz kierunki studiów, są odklejone od rozumu. Większość tych pomysłów często są pomysłami wbrew naturze. I taki podstawowy namysł intelektualny pokazuje, że to jest absurd. A niektórzy to łykają. Idą za tym. Więc ocenić, to przefiltrować przez to słowo też. Zastosować, ja to nazywam filtry ewangeliczne, nie? Co Bóg mówi na ten temat? Jak uczył Jezus? Co zrobiłby Jezus? Nie? Noszą Amerykanie takie opaski na rękach, nie? I ten skrót z angielskiego. Co zrobiłby Jezus w takiej innej sytuacji? Jak to ocenić? I wreszcie działać. Działać, ale w myśl tamtych punktów. Po rozeznaniu, po zasłuchaniu w słowo, po tej ocenie działać, a nie być biernym. Bo dużo jest takiego krytykanstwa, a nie ma tej pracy u podstaw, nie ma zaangażowania, żeby ten świat zmieniać. Bo to jest niemożliwe. Ja jako jednostka nie mam na nic wpływu. A w ogóle to zawsze tak było. Jak mnie szlak trafia, jak słyszę w kolejnej wspólnocie parafialnej, w której pracuję, myślałem, że to jest cecha tej czy innej. Jeśli chodzi o to, że to jest wspólne. Nie wiem, czy dla naszej ściany wschodniej, czy w ogóle dla wszystkich Polaków. Bo zawsze tak było. Strasznie wygodne. Bo jeśli coś nowego, to znaczy, ja się mogę skompromitować. Bo w sytuacji, w której już byłem, wiem, jak się zachowam i wiem, jak ona będzie przebiegała, ta sytuacja. Natomiast jeśli proponuje mi się coś nowego i ja to odrzucam, bo boję się kompromitacji. Ale bez tego ryzyka nie ma rozwoju. I gadanie, bo zawsze tak było, to jest po prostu zasklepienie się nie zawsze w dobrych pomysłach i właśnie brak tegoż rozwoju. Nie chcę teraz definiować rozeznawania, to jest bardzo szeroki temat i myślę, że nawet te kolejne dni nam nie wystarczą, żeby to sobie w 100% wyjaśnić. Na pewno dzieje się to w sumieniu, a sumienie to osąd rozumu praktycznego, ale ten rozum musi być oświecony przez Słowo Boże. I dlatego też proponuję i zapraszam was do tego, żebyśmy przez te dni poszli śladami świętego Pawła. Przez dzieje apostolskie, przez relacje zawarte w jego listach. Czyli poszli drogą ewangeliczną. I nie szukali mądrości w coachingu, w psychologii, w NLP, w jeszcze innych jakichś tam źródłach. Tylko poszukali w Biblii. I popatrzyli na to, jak święty Paweł, a wcześniej albo razem wspólnota pierwszego kościoła, którą Jezus zakładał przez 3 lata, ale później został ukrzyżowany, wszystko się rozpadło i chociaż zmartwychwstał, i chociaż otrzymali Ducha Świętego, i chociaż się zgromadzili i zaczęli, chociaż byli w mocy Ducha Świętego, to jednak wszystkiego się uczyli. I wciąż musieli rozeznawać, szczególnie jako wspólnota Kościoła, jak zdecydować. Pierwszy sobór w Jerozolimie. Nie? Jest kwestia obrzezania. Spierają się, rozeznają. I to się wszystko dzieje stopniowo, to wszystko się dzieje w modlitwie, to wszystko się dzieje w takim zasłuchaniu w to, co Duch mówi do Kościoła. I dlatego też te rekolekcje będą oparte na takich medytacjach, na katechezach biblijnych, w których głównym bohaterem będzie Paweł i ci, których spotykał. I ci, którzy mu towarzyszyli. Myślę, że będzie to dla nas wszystkich bardzo pożyteczne. Amen.